Rozmowy w deszczu.
Słuchacie programu Rozmowy w deszczu, przy mikrofonie jak zwykle Maurycy Hawranek. Dzisiaj moim gościem będzie pan Bogdan Goczyński. Witam pana, panie Bogdanie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan Bogdan jest dziennikarzem społecznym, także dziennikarzem prawnym i społeczno-politycznym. Był dawniej dziennikarzem też afer prawa, zajmuje się też sprawami sądowymi. Kilka razy występował pan w Sejmie, miał także okazję poznać trochę polityków. Jak pan sądzi, jak wygląda polska struktura władzy? Kto właściwie nami rządzi? Czy są to osoby kompetentne, czy no jakaś, nie wiem, banda amatorów? Jak pan to ocenia?
Jest to bardzo trudne pytanie. Ja wciąż obserwuję tą scenę polityczną. Wnioski, jakie wyciągam, to są takie, że są to ludzie kompletnie zakłamani i nie ma to znaczenia, jakie są ich barwy polityczne, czyli czy jest to Platforma Obywatelska, czy jest to PiS, czy Lewica. Ci ludzie nie mówią prawdy. Przykład. Ja byłem w poniedziałek na konferencji prasowej, gdzie występował między innymi minister sprawiedliwości, pan Kwiatkowski i prokurator generalny, pan Seremet. Ci ludzie nie mówili, o co naprawdę chodzi w wymiarze sprawiedliwości. Dla prasy mówiono o niezawisłości sądów, o poprawności rozwiązań prawnych i tak dalej. To, w rzeczywistości chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o władzę. A konkretnie spytałem ministra sprawiedliwości i mam to nagrane, czy Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje fabrykowanie oskarżeń o przemoc w rodzinie, bo że ma miejsce kampania fabrykowania takich oskarżeń, to widać wyraźnie. Każdy, kto się temu przygląda, każdy adwokat to wie. Oczywiście adwokaci w stosunku do klientów ani publicznie tego nie przyznają. Natomiast oni dobrze wiedzą. W prywatnych rozmowach czasem można od nich to wydobyć.
A w jakim celu mieliby oni prowokować takie rzeczy?
Jest to bardzo dobre pytanie. Ja widzę, że te rzeczy są prowokowane, bo to można wyraźnie zauważyć po aktach, po bardzo niechlujnych aktach oskarżenia, po niespójnych, sprzecznych, widać, gdzie sprawy są publikowane, a jednocześnie, gdy wykaże się fałsz oskarżenia, na przykład u mnie, to wykazałem poprzez prostą metodą, badaniem wykrywaczem kłamstw, które to badanie było przeprowadzone przez jednego z lepszych biegłych sądowych w Polsce. I wykrywacza kłamstw dzisiaj się nie oszuka, szczególnie jeśli to jest robione przez biegłego. Ale w zasadzie biegły służy tylko do pomocy. Wykrywacze kłamstw to jest potężny hardware i software, który niesamowicie trudno oszukać. I mimo to ja dostałem wyrok, pokazałem, że niespójność aktu oskarżenia, sprzeczności, że obdukcja była zdecydowanie fałszywa, że w dniu, kiedy obdukcja miała być robiona, ta pani, moja była żona, była w domu przez cały dzień, bo można było to wykazać poprzez porównanie zeznań. Mimo to dostałem wyrok. Więc ja nie jestem wyjątkiem. Takich rzeczy ja widziałem dużo więcej. Poprzez afery prawa miałem dostęp do wielu takich spraw i widziałem te akty oskarżenia, więc wiem, że się fabrykuje. Kwestia tego, dlaczego? Dlaczego to się robi? Według mnie chodzi o maksymalne skłócanie małżeństw i rozbijanie rodzin. To, że jest cicha polityka rozbijania rodzin, to nie mam wątpliwości. Wystarczy popatrzeć na tak zwane polskie prawo, kodeks rodzinny i opiekuńczy. Któryś z artykułów, żeby nie pomylić numeru, być może jest to artykuł 61, mówi, że jeśli jedna ze stron wnosi o separację, a druga wnosi o rozwód, to sąd orzeka rozwód. O czym to świadczy? Że jest nastawienie w kierunku rozbijania rodzin. Jest preferencja dla rozbijania rodzin. Poza tym w kodeksie rodzinnym przy nastawieniu prorozwodowym jest mowa jedynie o kontaktach rodzica z dziećmi, prawda? Po co zakłada się rodziny? Jakiemu celowi służy małżeństwo? Według sądu to małżeństwo widocznie służy jedynie przyjemności. Według mnie małżeństwo, i nie tylko według mnie, to jest oczywiste, służy założeniu rodziny, urodzeniu dzieci i później wychowaniu tych dzieci na przyzwoitych ludzi. W związku z tym małżeństwo powinno podlegać ochronie i oboje rodzice powinni mieć nie tylko prawo, ale wprost obowiązek wychowywania dzieci. Tymczasem dzieci są, najpierw zachęca się do rozwodu, później daje się dzieci jednemu z rodziców, na ogół gorszemu.
Dlaczego gorszemu?
Właśnie dlatego, że jest to antyrodzinna polityka. Że dlaczego? Można by się długo zastanawiać. W każdym razie widać pewne charakterystyczne tendencje i nie tylko jednego sądu, ale te same metody, ten sam sposób działania powtarza się niezależnie, czy jest to Sieradz, czy Warszawa, czy Gdańsk, czy Katowice, czy Wrocław. Ja w tych różnych miastach szczegółowo przyglądałem się różnym sprawom rodzinnym.
A może sędziowie są najzwyczajniej w świecie przepracowani? Tak dużo jest spraw w sądach, że się nie wyrabiają, no i dlatego są niechlujne, no a wyroki też już są takie, żeby jak najszybciej te procesy sądowe zakończyć, żeby było ich jak najmniej.
Ale tych procesów nie jest jak najmniej. Właśnie jest wprost przeciwnie. Pod byle pozorem tworzy się nowe procesy sądowe.
Aha, może chodzi o to, żeby wyłudzić jak najwięcej pieniędzy za te procesy.
Tak. Jest to niewątpliwie potężny, korupcyjny biznes. Dlatego pod byle pozorem kieruje się sprawę rodziny do tak zwanych RODK-ów, rodzinnych ośrodków doradczo-konsultacyjnych, gdzie są odległe terminy, pod byle pozorem sprawy są odraczane. Moja sprawa, gdzie sprawa karna była wyraźnie wytoczona w celach rozwodowych, to wszystko trwało ponad 5 lat i do tej pory się nie skończyło. Więc sądy są przepracowane, ale dlatego jest tak dużo spraw, że one są aktywnie tworzone. Sądy robią bardzo często prowokacje i ja mogę pokazać, jak prowokacje się...
Na czym te prowokacje polegają? Ma pan jakiś przykład, powiedzmy?
Takich przykładów mam kilka, ale swoją sprawę znam najlepiej. Ja zostałem oskarżony o pobicie teściowej. W jaki sposób to się zrobiło? Najpierw uniemożliwiało mi się jakikolwiek kontakt z moimi dziećmi. Dzieci były przede mną ukrywane. W końcu dowiedziałem się, że są jednak u teściów. Miało to miejsce od listopada do lipca następnego roku. Gdy pojechałem do Tarnowskich Gór, to jest jakieś miejsce odległe 250 km ode mnie, pojechałem tam i dzieci próbowałem zabrać z domu. Niestety to są bliźniaczki, ja byłem sam i nie udało mi się, bo zostałem przez sąsiadów otoczony, zrobiła się wielka histeria, że tutaj bandyta napadł i tak dalej. I oczywiście dzieci zostały zabrane, wezwano policję i nie pozwolono mi nawet z córkami porozmawiać. Ale ta sytuacja była świadomie sprowokowana przez sądy, bo normalnie ja powinienem mieć natychmiast pozwolenie sądu o kontakcie z dziećmi, a przede wszystkim dzieci powinny natychmiast powrócić do domu pod moją opiekę. I to nie chodzi o to, żeby były pod moją opieką. Dzieci powinny być w tym miejscu, gdzie się wychowywały. Zabieranie dzieci z ich naturalnego otoczenia związane jest z niesamowitym stresem, z naruszeniem ciągłości wychowania.
No i tracą też kontakty z rówieśnikami, prawda? Z kolegami przecież.
Kontakty z rówieśnikami, ale przede wszystkim to jest naruszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez wyrwanie ich od rodziców.
A to sąd stwierdził, że mają być u teściów? Czy to małżonka postanowiła po prostu oddać dzieci?
Proszę pana, te rzeczy były decydowane poza aktami sądowymi. W aktach nie ma żadnych informacji na ten temat. Natomiast żona zawiozła po prostu dzieci do teściów. Twierdziła, że ona się nimi tam opiekuje. W rzeczywistości mieszkała w Warszawie. Ale chodzi o to, że ta sytuacja była sprowokowana przez sąd. Uniemożliwiano mi kontakt z dziećmi, a gdy pojechałem zabrać dzieci, to oskarżono mnie o pobicie teściowej. Z dziećmi nie pozwolono mi się w ogóle spotkać. I korzystając
z... A czy miał pan zakaz kontaktu z dziećmi, czy takiego zakazu nie było?
Ja do tej pory mam pełną władzę rodzicielską, a z dziećmi nie mogę się spotkać. Nie miałem zakazu kontaktu z dziećmi.
Aha.
Nawet nie miałem ograniczonej władzy rodzicielskiej, a do tej pory nie mogę się spotkać z dziećmi.
Może to nie była kwestia sądu, tylko małżonki, że tak postanowiła.
Proszę pana, sądy mają olbrzymią władzę. Jeśli chcą, mogą wyegzekwować swoje postanowienia. A w moim przypadku w marcu ja złożyłem wniosek o kontakty z dziećmi, a właściwie powrót dzieci do domu już w grudniu 2005. W marcu była dopiero rozprawa w tym względzie i miałem postanowienie o kontaktach z dziećmi, o przyjeździe dzieci na weekendy co dwa tygodnie. W dniu, kiedy miały te przyjazdy się zacząć, sąd odwołał to bez żadnego uzasadnienia, pod pretekstem konieczności badania w RODK. Na to badanie musiałem czekać prawie rok. W międzyczasie postanowienie zostało zmienione na kontakty w obecności kuratora, co jest absolutnym naruszeniem prywatności rodzinnej i możliwości...
Na czym polega to naruszenie tej prywatności?
Bo kurator jest osobą postronną, osobą obcą i nie ma spontaniczności kontaktu rodzinnego. Rodzina jest jednostką autonomiczną. Rodzina jest czymś z natury prywatnym i rodzice...
A co ten kurator ma robić w tej rodzinie w takim razie? Czy on tylko, nie wiem, sprawdza, czy dzieciom się dobrze żyje i na tym się jego rola kończy, czy ma jakąś większą
Proszę
ingerencję?
Pana, jak to postanowienie, po tym jak to postanowienie było sformułowane, widać było, że to jest prowokacja, bo w postanowieniu było napisane, że mam prawo spotykać się z dziećmi raz na dwa tygodnie, zdaje się, bez obecności matki, w miejscu zamieszkania dzieci i w obecności kuratora. Było to bardzo dziwne sformułowanie. Bez obecności matki, w miejscu zamieszkania dzieci, czyli do domu teściów nie byłbym wpuszczony, czyli miałem chodzić z dziećmi przez dwie godziny po ulicy z kuratorem. Jakieś idiotyczne zupełnie. To nie był przypadek. Ci ludzie dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Rola kuratora nie była tam określona. Chodziło o przeszkadzanie w kontaktach. Do tego kontaktu nigdy nie doszło. Jak kilkakrotnie tam jeździłem, i kuratorowi trzeba było jeszcze 180 zł zapłacić, to znaczy sądowi za obecność kuratora. Chodzi o maksymalne...
A to za każdą obecność czy jednorazowo?
Za każdą. Za każdym razem. Ja zapłaciłem te pieniądze i do spotkania nigdy nie doszło. Ja byłem tam kilka razy, kurator przyjeżdżała, za każdym razem wzywałem policję. Chodzi o to, żeby była notatka sporządzona z samego
Może
faktu.
Panu uniemożliwiono dostęp do...
Tak, stukaliśmy do drzwi, policja sprawdzała, czy ktoś odpowiada, nikt nie odpowiadał, była notatka robiona, sąd był informowany, nie było żadnej reakcji. Do tej pory tak się dzieje. Więc są to ewidentne prowokacje, nic innego. Czy to są sądy w takim razie? Są to instytucje przestępcze, bo są to instytucje, które aktywnie oszukują ludzi, są to oszuści. Ja od pewnego czasu przestaję już z nimi rozmawiać, bo napisałem do dwóch sądów, bo jest zasada, że te sprawy są mnożone. Rozbija się każdą sprawę na podsprawy, na przykład sprawę rozwodową robi się w jednym sądzie, kwestie kontaktów z dziećmi w innym sądzie, co jest wbrew prawu, ale tak się robi. Chodzi o to, żeby maksymalnie zorganizować ludziom życie.
A co na to Rzecznik Praw Obywatelskich, ewentualnie Rzecznik Praw Dziecka? Próbował się pan z nim kontaktować?
O tak, Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle nie odpowiedział na moje pisma w sprawie ułatwienia mi kontaktów z dziećmi. Rzecznik Praw Dziecka udawał przez pewien czas, że próbuje coś zrobić i zauważył, że sprawa jest trudna, bo na przykład Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił nawet rzecznikowi wglądu w akta sprawy, co jest ewenementem. Tą sprawę prowadził pan Ruta od Rzecznika Praw Dziecka i po tym wyraźnie Rzecznik Praw Dziecka przestraszył się. Nie powiedzieli mi tego na piśmie, ale telefonicznie pan Ruta powiedział, że nie są w stanie nic zrobić i nie będą już nic więcej robić w kwestii mojego kontaktu z dziećmi. Od 5 lat, od praktycznie od samego początku Rzecznik Praw Dziecka był w pełni poinformowany o sprawie.
I sprawa się do dzisiaj nie zakończyła, tak?
Nie zakończyła się. Mimo rozwodu ja nie mam żadnego kontaktu z dziećmi.
Czy myślał pan już o Strasburgu, żeby odwołać się, ponieważ sądy tutaj stanowczo za długo przeciągają tę sprawę?
Proszę pana, Strasburg jest instytucją kompletnie fikcyjną. Jest to instytucja niewiarygodna i ja powiem to wyraźnie. Ja śledzę, w jakich sprawach Strasburg wydaje wyroki. Przede wszystkim olbrzymia większość i to co najmniej 90% spraw w ogóle nie jest rozpatrywana w Strasburgu. Jest odrzucana z jakąś taką formułką, że nie widzą naruszenia praw człowieka, co jest kompletną bzdurą. Pisałem do Strasburga i to była strata czasu, tylko wtedy nie wiedziałem o tym, że będę tracił czas. Pisałem w dwóch sprawach, bo ze mnie chciano zrobić człowieka psychicznie chorego i nawet próbowano mnie zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Na szczęście udało mi się wcześniej uzyskać opinię psychiatryczną od jednego z lepszych biegłych sądowych w Polsce. To był doktor Pobocha ze Szczecina i wtedy był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Jeden z niewielu uczciwych biegłych chyba w tym kraju. I tego już nie mogli podważyć w szpitalu psychiatrycznym. Także zrobili jakieś badania, bo takie było polecenie sądu. I ja jednocześnie zorientowali się, że jestem dziennikarzem i zauważyli, że jestem niewygodnym pacjentem. I w ciągu niecałych 2 tygodni zostałem zwolniony. Natomiast rutynowo to przez 6 tygodni człowiek jest trzymany. A jak chcą, to mogą trzymać w zasadzie w nieskończoność. Oni mają, w szpitalu psychiatrycznym mają taki arsenał środków, że mogą zrobić z człowiekiem, co chcą. I ja odmówiłem brania jakichkolwiek leków, ale widziałem, co tam z ludźmi się robi. Że ludzie, pacjenci, którzy już dochodzili do siebie i był z nimi już kontakt, zachowywali się normalnie, nagle z dnia na dzień stan ich się pogarszał. Co się okazywało? Dostawali leki. Chodziło o przedłużanie trzymania ich w szpitalu.
Wiadomo, im dłużej trzymają pacjentów, tym więcej pieniędzy z budżetu państwa z NFZ-u do nich dociera.
Dokładnie. Jest to potężny, mafijny biznes. I te wszystkie ekspertyzy, które są z gruntu fałszywe, temu służą. Nawet w tym szpitalu psychiatrycznym Pruszkowie nie mogli stwierdzić mojej niepoczytalności, bo nie mogli podważyć opinii doktora Pobochy. Ja byłem już wtedy aktywny jako dziennikarz, także im się to nie udało, to stwierdzili, że jestem pieniaczem. Bo według nich normalny człowiek to poddaje się władzy sądowej.
Tak, potulna owieczka, która robi wszystko to, co oni każą i nie protestuje.
Dokładnie tak jest. Także ja nie spotkałem jeszcze uczciwego, biegłego sądowego, który wydaje opinię na zlecenie sądów. Przynajmniej w mojej sprawie. Jedynym takim uczciwym biegłym to był doktor Pobocha. Ale on nie działał na zlecenie sądu i nie działał właściwie na niczyje zlecenie, bo ja mu za to nie
czyli
płaciłem.
Czyli co, sądy wybierają tych biegłych, którzy są dla nich najwygodniejsi, tak?
Dokładnie. Dokładnie tak jest.
Ekspertyzy, że były niejako na ich życzenie.
Dokładnie tak jest. Jest to potężny, mafijny biznes i biegli podlegają wymiarowi sprawiedliwości, są kompletnie uzależnieni od sądów i prokuratury. Dlatego będąc w Sejmie 11 stycznia ja zaproponowałem, żeby oddzielić kwestię powoływania biegłych od wymiaru sprawiedliwości, żeby biegli byli wyznaczani na przykład przez stowarzyszenia zawodowe. Chodzi o to, żeby ich uniezależnić, bo w tej chwili ja widziałem kilku takich biegłych w akcji. Na przykład dwie lekarki, psychiatrzy ze szpitala w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej po raz któryś kolejny chciały ze mnie zrobić człowieka psychicznie chorego. Najpierw w Pruszkowie usiłowano to zrobić, później dwukrotnie na Nowowiejskiej. To świadczy o tym, jak zaciekły, jak natarczywy jest wymiar sprawiedliwości, żeby zniszczyć człowieka. I te panie były kompletnie nieprzygotowane, nie wiedziały, że ja wtedy miałem już opinię doktora Pobochy i byłem po obserwacji w szpitalu psychiatrycznym w Pruszkowie. One tego nie wiedziały, bo usiłowano zrobić ze mnie wariata jeszcze w innym szpitalu. I nawet gdy pokazałem im już kartę informacyjną ze szpitala w Pruszkowie, bez ostatecznej opinii jeszcze, ale już wtedy miałem opinię doktora Pobochy, którą pokazałem w sądzie, to i tak stwierdziły, że ta opinia jest niewiarygodna. Pytałem się tych pań biegłych, jakie szkolenia przechodziły w zakresie psychiatrii, w zakresie uaktualniania ich wiedzy. Się okazało, że tak, robiły szkolenia i osobą prowadzącym te szkolenia był, jak się okazało, doktor Pobocha. i one podważały opinię swojego wykładowcy.
No ciekawe.
To było bardzo ciekawe. Były kompletnie nieprzygotowane, nie potrafiły odpowiedzieć na żadne pytanie, zaprzeczały same sobie. Jeden z ich zarzutów w stosunku do mnie, wskazujących na niby chorobę psychiatryczną, to była moja podejrzenie schizofrenii paranoidalnej, zdaje się, tak to było określone, polegające na tym, że miałem wątpliwości co do rzetelności wyroków sądowych.
Aha, czyli tylko dlatego, że pan miał wątpliwości co do wyroków sądowych, to podejrzewali u pana tą schizofrenię, tak?
Tak, a w tej sprawie moja sprawa nawet nie trafiła do sądu. Było to zlecenie prokuratury jedynie, bo prokuratura ma w tym kraju olbrzymią władzę, mniej więcej na zasadach Gestapo czy NKWD. Po prostu prokuratura, mimo że jest to organ absolutnie niekonstytucyjny, może wydać polecenie zamknięcia kogokolwiek na 48 godzin i policja to bez wahania wykona i to się robi, zupełnie arbitralnie. Tam siedzą jakieś młode osoby, w moim przypadku to była 20-paroletnia osoba, której polecono mnie wykończyć. Ja ciągle jeszcze nie wiem, dlaczego to się robi, dlaczego akurat stałem się celem ataku, mogę przypuszczać, ale te rzeczy się dzieją, nie jestem wyjątkiem.
Czy myśli pan, że te całe struktury są jakoś skorumpowane?
Jest tam korupcja niewątpliwie w kategoriach finansowych. Na pewno ma to miejsce, jeśli chodzi o biegłych. Są to potężne struktury korupcyjne. Biegli są kompletnie podporządkowani wymiarowi sprawiedliwości. Ale jest tam duży zakres wpływu ideologicznego. Ja jestem trochę cyniczny, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ideologię. Ja bardziej wierzę w rządzę władzy i w rządzę pieniędzy. I to są główne motywy działania. Natomiast ideologia to jest tylko metoda, jest używana w celach propagandowych dla ogłupienia ogółu ludzkiego.
Czy myślał pan o zainteresowaniu tą sprawą Centralnego Biura Antykorupcyjnego? W końcu powstało po to, żeby walczyć z korupcją i tak dalej.
Usłyszałem rozbawienie w pana głosie. Ja na początku traktowałem Centralne Biuro Antykorupcyjne poważnie, bo szukałem jeszcze po omacku, usiłowałem zrozumieć, jak ten system działa i oczywiście poinformowałem Centralne Biuro Antykorupcyjne, nawet dwukrotnie. Wezwano mnie do biura. Miałem tam rozmowę z dwoma panami, którzy jako tajni agenci odmówili podania swoich danych. Oczywiście musiałem wszystkie tam rzeczy zostawić, żadnych notatek, żadnego telefonu, dyktafonu, broń Boże, byłem prześwietlony kompletnie. I odmówiono jakiegokolwiek działania. Powiedziano mi, że kwestie wymiaru sprawiedliwości leżą poza kompetencją CBA, co jest nieprawdą, bo ustawa o CBA, a sprawdziłem to, bo można wejść na stronę CBA i jest tam wyraźnie napisane, że kwestie przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości leżą w kompetencjach CBA, więc świadczy to wyraźnie o współdziałaniu mafijnym pomiędzy służbami typu CBA czy ABW, bo ja zgłaszałem też te rzeczy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokładnie z takim samym efektem. Są to służby typowo mafijne w każdym sensie tego słowa, w sensie na przykład powiązań rodzinnych, co jest typowe dla mafii i nie jest to moja obserwacja. Ja tutaj opieram się na wypowiedzi sprzed dwóch czy iluś lat Antoniego Macierewicza.
Skoro jesteśmy przy politykach, na samym początku rozmowy wspomniał pan, że zadał pan jakieś pytanie na konferencji prasowej. Jakie to było pytanie i jaką odpowiedź pan uzyskał? Bo zdaje się, że nie dokończyliśmy wtedy.
Ja zadałem dwa pytania ministrowi sprawiedliwości. Pierwsze pytanie dotyczyło mojej skargi konstytucyjnej, bo ja złożyłem ponad 6 miesięcy temu skargę konstytucyjną w związku z eliminacją obywateli w orzekania w sprawach karnych.
Znaczy, ma pan na myśli tak zwanych społecznych sędziów, żeby ich powoływać, tak? Ławników?
Dokładnie tak. Ja chętnie używam określenia społeczni sędziowie niż ławnicy, bo instytucja ławników, szczególnie w Polsce, została tak zmanipulowana, żeby ławnicy nie mieli nic do powiedzenia. Jest kilka mechanizmów, jak to się robi. W każdym razie celem tego pytania było sprawdzenie reakcji ministra, czy w ogóle wie o tej skardze, bo jest to kompletnie wyciszane przez media. Ja mówiłem o tym w Sejmie, mówiłem o tym na konferencji prasowej i nikt tego nie podchwycił. To jest też charakterystyczne, ale tam było sporo mediów. Nikogo to nie interesuje. O czym to świadczy? Że wszystkie te media, tak zwane zawodowe, media głównego nurtu, to są płatni dziennikarze, którzy mają konkretne instrukcje, jak się zachowywać w danej sprawie, jakie tematy poruszać, a jakie tematy absolutnie przemilczać.
Zresztą oni też dyskutują o tych tematach, jak podawać w ogóle opinii publicznej. Była taka sytuacja, jak flotylla wolności została zaatakowana na Morzu Śródziemnym przez komandosów izraelskich. No to u nas w wolnych mediach od rana już była ta informacja. A media korporacyjne no, czekały wiele godzin i dopiero po południu zaczęły informować, czyli że ktoś tam dyskutował, czy w ogóle o tym mówić, jak mówić i tak dalej. Także tutaj też myślę, że pan ma rację w tym, pod tym względem. No jaka była ta odpowiedź pana ministra?
Ja spytałem się, jakie będzie stanowisko ministerstwa w tej sprawie. No więc odpowiedź była taka, że gdy Trybunał Konstytucyjny przyjmie tą sprawę do rozpatrzenia, to wtedy ministerstwo się zajmie. Mniej więcej w tym sensie była odpowiedź, czyli bardzo wymijająca. Natomiast usunięcie obywateli ze spraw karnych to było ewidentne naruszenie konstytucji i ministerstwo w ogóle nie powinno czekać na decyzję Trybunału w tej sprawie, tylko powinno przede wszystkim ta ustawa nie powinna w ogóle zostać wprowadzona. A jeśli została wprowadzona, to szybko powinna zostać skorygowana, ponieważ tak się nie wydarzyło, więc ewidentnie widać, dlaczego ławnicy zostali usunięci z sądów, bo było duże ryzyko, że mogą się, używając kolokwializmu, mogą się zerwać z łańcucha i stać się absolutnie niezależni. Byli zagrożeniem dla totalnej władzy sędziów.
Mogli po prostu inaczej wyrokować, niż oni chcieli.
Dokładnie i często tak się dzieje w krajach, w systemach, gdzie istnieje ława przysięgłych. O dziwo, niewiele osób wie, że ława przysięgłych funkcjonuje i to z powodzeniem w Rosji.
A to nie wiedziałem.
Jest ława przysięgłych w Rosji i statystyki wskazują takie. W bardzo ważnych sprawach jest ława przysięgłych i zdaje się, oskarżony ma prawo wyboru, czy chce być sądzony przez tradycyjny sąd z ławnikami, czy przez ławę przysięgłych. Ława przysięgłych w Rosji jest bardzo podobna w kompetencjach do ławy anglosaskiej, w tym sensie, że jest tam 12 ławników, ale ma nawet trochę szerszy zakres kompetencji, że nie tylko odpowiada na kwestie, na pytanie o winie lub niewinności, ale też ława przysięgłych odpowiada na pytanie o charakterze winy. Ja już nie pamiętam dokładnie, chyba chodzi tam o to, czy przestępstwo było dokonane z premedytacją, czy nie, czy oskarżony zasługuje na łaskę. Ja mogę dokładnie tego nie powtarzać, ponieważ ja to czytałem już w trzecim tłumaczeniu, więc mogę dokładnie nie pamiętać i mogły być tam jakieś zniekształcenia. W każdym razie ława przysięgłych funkcjonuje tam. I jest to ciekawe, że ława przysięgłych na terenach Polski funkcjonowała już, tylko że nie za czasów Rzeczpospolitej, ale pod zaborami. I to w zaborze austriackim i w zaborze rosyjskim. W zaborze rosyjskim ława przysięgłych była wprowadzona w 1864 roku w ramach reform po powstaniu styczniowym i chyba ze względu na pewne uwarunkowania wewnętrzne w Imperium Rosyjskim. Charakterystyczne jest, kiedy ława przysięgłych została usunięta. Została usunięta zaraz po rewolucji bolszewickiej w ramach demokratyzacji systemu. To jest też charakterystyczne. W każdym razie odpowiedź na to pytanie była unikająca, natomiast zadałem jeszcze drugie pytanie i wyraźnie ministrowi to pytanie się nie podobało. To pytanie dotyczyło masowego fabrykowania oskarżeń w kwestii przemocy w rodzinie. i spytałem, czy ta fala fabrykowania oskarżeń jest koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a jeśli nie, to przez kogo? Tak dokładnie brzmiało to pytanie.
Sam chciałbym wiedzieć, jaka pada odpowiedź. No, jaka była?
Minister nie był oczywiście przygotowany na to pytanie i stwierdził, że sądy są niezawisłe i ministerstwo nie jest w stanie takich rzeczy koordynować. Ministerstwo zajmuje się sprawami administracyjnymi sądów. I no, odpowiedź była też bardzo ciekawa, świadczy o tym, że minister przede wszystkim nie zaprzeczył faktowi, że w sądach fabrykuje się oskarżenia.
Może był tak zaskoczony, że nie był w stanie pomyśleć.
Minister dobrze wie, że takie fabrykowanie ma miejsce. W Sejmie 11 stycznia ja mówiłem o tym wyraźnie i na sali sejmowej był wtedy, to nie była główna sala sejmowa, to była sala konferencyjna, chyba jedna z większych, o ile nie największa w Sejmie. Zdaje się, to się nazywa sala kolumnowa lub coś podobnego. I był tam wiceminister sprawiedliwości, pan Czaja, ministra już wtedy nie było, bo to posiedzenie trwało bardzo długo, ale na pewno minister wiedział o tym moim wystąpieniu, bo to było jedyne wystąpienie, które nazywało rzeczy po imieniu i było dużo manipulacji, żeby w ogóle do tego mojego wystąpienia nie dojść. Ja opisałem, jak to pan Kalisz robił, jak manipulował, żeby nie dopuścić do niezależnych wystąpień. Większości osób nie dopuścił, a ja nie pozwoliłem się wymanipulować. I jako ostatni zabrałem głos. I wyraźnie o tym mówiłem. I minister dobrze wie, o co chodzi, natomiast absolutnie nie zaprzeczył faktowi fabrykowania oskarżeń. Minister sprawiedliwości jest bardzo sprawnym operatorem. Zawsze znajdzie odpowiedź na każde pytanie. Na ogół to są odpowiedzi nijakie, wymijające. Musiałby być geniuszem, żeby nie dać się zapędzić absolutnie w kozim róg. No, geniuszem całkowitym nie jest i dlatego nie zaprzeczył w ogóle takiemu faktowi, a powinien zaprzeczyć. Sądy powinny być absolutnie wiarygodne. Jeśli się zarzuca publicznie sędziom fabrykowanie oskarżeń, a minister tego nie zaprzecza, to coś jest na rzeczy. A ja nie mam wątpliwości, że fabrykowanie oskarżeń i to masowe ma miejsce.
Pana poglądy są, z tego co widzę, dosyć ostre, zarówno pod kątem polityków, czy wymiaru sprawiedliwości. Nie obawia się pan jakichś ataków zemsty z ich strony?
Ależ taki atak już był. W zeszłym roku, zdaje się, w marcu to było, robiłem wywiad z Andrzejem Leperem, to było zaraz po jego spreparowanym procesie, gdzie oskarżenia były w sposób nachalny sfabrykowane, bo ja widziałem dokumenty, oskarżenie się kupy nie trzymało, mimo to dostał wyrok. I po tym wywiadzie ja wróciłem do samochodu, miałem dwie opony przecięte. Ewidentnie nie był to efekt najechania na szkło, było to przecięcie nożem, mam zdjęcia tych opon do tej pory. Także to było ostrzeżenie, to było ewidentnie ostrzeżenie, żebym się nie ładował w tą sprawę. I co to było jeszcze? No, oni dokładnie wiedzieli, gdzie zaparkowałem. Ja zaparkowałem z daleka, w zupełnie innym miejscu, niż przeprowadzałem wywiad.
Nie musiał być pan śledzony.
Proszę pana, to się dzisiaj zupełnie inaczej robi. Dzisiaj nie potrzeba danej osoby śledzić fizycznie. Każdy ma pluskwę praktycznie przy sobie. Jest to telefon komórkowy. Z dokładnością do kilku metrów można określić położenie człowieka, który ma włączony telefon komórkowy. Ja byłem inżynierem telekomunikacji, który pracował w systemach telefonii komórkowej i wiem, jak to się robi, ale są takie artykuły w sieci. Chyba miesiąc czy dwa miesiące temu był artykuł w internecie, między innymi w aferach prawa był przedrukowany ze szczegółami, w jaki sposób można śledzić człowieka, szczególnie kontrolować miejsce jego pobytu. I to jest rejestrowane, każde logowanie się telefonu jest zgodnie z tym mafijnym obecnym prawem jest rejestrowane co najmniej przez 3 lata. W każdym razie jest to rejestrowane i w każdym momencie, jeśli chcą kogoś sprawdzić, to mogą to zrobić. Przed laty była kwestia tak zwanej afery gruntowej i porachunków wewnątrzrządowych i sprawy ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, wcześniej prokuratora krajowego pana Kaczmarka i jego spotkania z panem Krause w hotelu Marriott. I właśnie w ten sposób określono, z kim on spotykał się i gdzie przebywał, mimo jego zaprzeczeń. Będąc ministrem nawet nie wiedział, że może być w ten sposób śledzony. Także nie potrzeba fizycznie wysyłać samochodu za kimś, co byłoby bardzo, bardzo kosztowne. Dużo łatwiej je śledzić to poprzez telefon komórkowy.
Czyli najlepiej po prostu komórki nie używać i nie nosić przy sobie. Mam teraz jeszcze takie pytanie już na koniec, bo widzę, że tutaj większość tematów chyba wyczerpaliśmy z tych, które omawialiśmy. Jak według pana powinien zmienić się polski system sprawiedliwości? Co można zrobić, żeby po prostu poprawić tę sytuację?
Jest to bardzo trudne pytanie. W tej chwili jest złożona przeze mnie skarga konstytucyjna. Skargę tą złożyłem 30 lipca zeszłego roku i do tej pory nie ma decyzji, czy zostanie ona w ogóle rozważona, bo Trybunał może, ale chyba nie musi, rozważyć każdą skargę. Ja dokładnie nie wiem, jakimi kryteriami Trybunał się kieruje. Jedyne co wiem, że jest to decyzja wydawana na posiedzeniu niejawnym. Także Trybunał Konstytucyjny zachowuje się bardzo niekonstytucyjnie.
Ja rozmawiałem kiedyś z moim prawnikiem, bo też studiowałem trochę prawo, z moim wykładowcą od prawa, no i on twierdził, że do Trybunału Konstytucyjnego wpływa tyle skarg, że po prostu się nie wyrabiają, no i zajmują się tylko tymi, które do nich wpływają, na przykład od polityków Sejmu, prezydenta i ewentualnie od Rzecznika Praw Obywatelskich, a te, które wnoszone są innymi drogami, no to po prostu trwa to albo bardzo, bardzo długo, albo są po prostu, no, nie zwracają na nie uwagi, no.
Proszę pana, to mówił prawnik. Prawnicy opowiadają najróżniejsze historie. Nie wierzę w taką wielką ilość spraw konstytucyjnych. Tego prostego względu, że każda skarga, która wpływa do Trybunału, ma swój numer. W zwykłym sądzie rejonowym ilość spraw jest nieporównywalnie, w pojedynczym sądzie rejonowym ilość spraw jest nieporównywalnie większa od Trybunału Konstytucyjnego. Moja sprawa miała numer, zdaje się, 180. I to było pod koniec siódmego miesiąca, czyli pod koniec lipca była złożona, więc nie jest to astronomiczna ilość. Poza tym skargę konstytucyjną jest bardzo trudno złożyć, bo jest przymus adwokacki. Trzeba mieć albo adwokata, albo radcę prawnego do skargi.
Albo przychylnego rzecznika praw obywatelskich, który zechce się w ogóle sprawą zająć i też skierować. Lub znajomości polityczne, prawda, w Sejmie, żeby tam...
To pan żartuje. Rzecznik Praw Obywatelskich jest bardzo niechętny skargom konstytucyjnym, ja próbowałem.
Właśnie mówię, chodzi o to, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma taką możliwość, no ale czy korzysta na to?
Nie korzysta. Ja w internecie jest pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, pana świętej pamięci, pana Kochanowskiego, który otwarcie mówi o niekonstytucyjności tej ustawy usuwającej ławników sądów rejonowych ze spraw karnych. I nawet Rzecznik Praw Obywatelskich powoływał się na wcześniejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w podobnej sprawie. Także Rzecznik Praw Obywatelskich mógł z urzędu tą skargę wnieść, a tego nie zrobił. O czym to świadczy? Że Rzecznik Praw Obywatelskich jest częścią sitwy. Rzecznik Praw Obywatelskich nie służy obywatelom, tylko jest narzędziem władzy.
Zresztą jest ustanawiany przez partie polityczne, prawda?
Dokładnie tak. Rzecznik Praw Obywatelskich byłby zupełnie niepotrzebny, gdyby to państwo służyło obywatelom. W zasadzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich powinien być prezydent. Rzecznikiem Praw Obywatelskich powinni być posłowie, a nie są. Ja rozmawiałem z kilkoma posłami w sprawie pomocy przy złożeniu tej skargi konstytucyjnej, którą ostatecznie złożyłem, znalazłem prawnika, który mi to zrobił. To było przez prywatne kontakty załatwione. Byłem nawet zaskoczony, bo wielu prawników mi odmawiało. Jest niesamowicie trudno znaleźć prawnika. Posłowie udawali, że nie wiedzą, o co chodzi. Ja i pisałem i do posłów, i do senatorów. Miałem bezpośrednie rozmowy. Udawali zrozumienie. a później zalegała cisza. Odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, to jeden z senatorów powiedział mi, żebym nie był naiwny i nie wierzył w niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego, że to jest część tej samej sitwy.
No ale wróćmy może do pytania. Ma pan jakiś pomysł na uzdrowienie sytuacji? Może prawo trzeba zmienić?
Prawo trzeba zmienić. Ja mówiłem o pewnych propozycjach zmian w wymiarze sprawiedliwości w Sejmie 11 stycznia tego roku. Wymiar sprawiedliwości jest bardzo trudno zmienić. W sądownictwie są bardzo potężne interesy natury politycznej. Jest to organ władzy, który ma służyć klanowi, który już tą władzę posiada. Więc dlatego ta moja skarga konstytucyjna jest tak długo rozważana. Nie ma do tej pory decyzji, czy w ogóle będzie to przyjęte do rozważenia. A widocznie trudno im znaleźć braki formalne, ponieważ było to przygotowane przez adwokata i jeszcze było weryfikowane przez kogoś z niezłym doświadczeniem konstytucyjnym. Także nie jest to łatwo podważyć i dlatego zastanawiałem się pewnie, co z tym robić. Moja sugestia była, że wymiar sprawiedliwości należy zreformować w kierunku ławy przysięgłych. I według mnie można to zrobić nawet bez potrzeby zmiany konstytucji, bo jest artykuł 182 konstytucji, który stanowił podstawę skargi konstytucyjnej. I artykuł ten mówi o potrzebie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Artykuł ten nie precyzuje, w jakiej formie obywatele powinni uczestniczyć w wymiarze sprawiedliwości. Sugeruje tylko, że jest taka potrzeba. Więc jest absolutna dowolność, jak to zrobić.
Czyli wystarczyłoby tylko zmodyfikować ustawę i problem by został rozwiązany.
Tak, skorzystać z gotowych wzorców, które już są, i te wzorce funkcjonowały na ziemiach polskich, tak jak mówiłem, w zaborze austriackim i w zaborze rosyjskim, z wielkim powodzeniem. To, że to były instytucje państw zaborczych, nie ma najmniejszego znaczenia, bo one funkcjonowały na ziemiach polskich zgodnie z demokratycznymi prawidłami. Czyli przysięgłymi byli tam Polacy.
Dobrze, czy na koniec naszej rozmowy chciałby pan jeszcze coś dodać od siebie?
Cóż, warto chyba by dodać, że mimo wszelkich trudności i mimo faktu, że do tej pory nie udało mi się tych wszystkich moich osobistych problemów i znacznie szerszych problemów rozwiązać, uważam, że warto o te zmiany zabiegać i uważam, że sposobem na rozwiązanie tych wszystkich problemów jest uświadamianie ludzi o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i szerzej o sytuacji w państwie. I ostatecznie, jeśli będzie olbrzymia presja społeczna, to te zmiany nastąpią, ale ludzie muszą chcieć. W tej chwili ludzie są manipulowani w kierunku kompletnej uległości, w kierunku kompletnego uzależnienia i zastraszenia przez organy władzy. Jeśli ludzie przestaną się bać, poczują, że są panami we własnym domu, można to państwo zmienić na lepsze. W Polsce nie musi być źle, nie musi być biedy. Może być dobrze.
Dobrze, w takim razie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
I do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Bogdan Goczyński. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Hawranek dla Radia Wolne Media.